Małgorzata Frymus, witam w piątkowej rozmowie pod krawatem. Naszym gościem jest dziś dyrektor Opery na Zamku, Jacek Jekiel. Dzień dobry.
Witam wszystkich.
Panie dyrektorze, został ogłoszony konkurs na dyrektora Opery na Zamku. Będzie pan startował?
Będę.
Nie boi się pan, że ktoś powie, że już nie ten wiek?
W moim wieku boję się tylko, czy... Właśnie zastanawiam się, czego się boję. Chyba już niczego się nie boję.
To doświadczenie, bo jest pan dyrektorem od 2013 roku, to doświadczenie daje panu większe szanse w prowadzeniu Opery na Zamku na to, by tym dyrektorem na kolejne 5 lat zostać?
To już bardziej zależy od komisji, wydaje mi się. Czasami doświadczenie jest korzyścią, czasami jest przeszkodą.
No, przyjął pan Operę na Zamku, ja tylko przypomnę, w bardzo trudnym czasie, kiedy ona była w czasie remontu. Ja wiem, że już po tych 11 latach to się o tym nie pamięta, ale to był trudny czas, bo ten remont był pod wielkim znakiem zapytania. Udało się, dało to panu dobry początek, no ale już minęło 11 lat, więc przez te lata uważa pan, że się dużo dobrego zdarzyło?
Wydaje mi się, że chyba najważniejsze jest to, co kiedyś Krzysiu Zanussi powiedział, że to, co nas w życiu napędza, to wcale nie jakieś takie iluzoryczne szczęście, które bywa raz na premierach, na przykład, czy po premierach jest ta chwila szczęścia, później to mija bardzo szybko. Tylko takie poczucie sensu, że to, co się robi, to jest ważne. Pozostawia się pewne takie trwałe elementy, które będą fundamentem funkcjonowania tego, co nazywamy tak bardzo szeroko i może nadmiernie górnolotnie kulturą na terenie naszego miasta i na terenie naszego regionu. To jest ważne, to mnie napędza. To, że tak duże jest jeszcze do zrobienia.
No dobrze, to jaki największy sukces?
Myślę, że chyba to, że Opera na Zamku zaczęła być w Polsce i nie tylko w Polsce teatrem rozpoznawalnym, cenionym i uznawanym za wartościowy. To jest chyba najlepsza wizytówka tych moich dokonań dziesięcioletnich.
No jednak na pewno coś się nie udało i dlatego chciałby pan jeszcze być na kolejne 5 lat, żeby to się na pewno udało zrealizować. No, to...
Jak przypomnę sobie, to właściwie prawie wszystkie plagi egipskie mnie dopadły z pandemią, wojną, szalejącą inflacją, rosnącymi cenami nośników energii, nieustannie rosnącą płacą minimalną. To są wszystko rzeczy, które człowieka, który zarządza tak dużą instytucją, właściwie skutecznie spędzają sens z powiek.
No ale chyba się jakoś udało to wszystko, bo przecież wiemy, że też w wielu projektach pan bierze udział. O tym być może jeszcze zdążymy porozmawiać, ale chciałabym się zapytać o to współprowadzenie. To pan, wiem, że namówił marszałka, żeby w imieniu właśnie Opery na Zamku poprosił ministra o współprowadzenie. No i właśnie pytanie, po co to panu?
No, widzę, jaka jest sytuacja w mieście, jaka jest sytuacja w regionie, jaka jest sytuacja w ogóle gospodarcza państwa. Jak pomyślę sobie o zaangażowaniu domeny publicznej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w nasz region, globalnie, myślę o nie tylko przekazywanych środkach, o programach, które realizujemy, ale też na przykład przekazywanych środkach na infrastrukturę kultury chociażby, to nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą, że ostatnie pieniądze warszawskie zaangażowane w infrastrukturę kultury to jest odbudowa zamku Książąt Pomorskich. Trochę dawno.
No, troszkę dawno.
Jeżeli popatrzymy na Gdańsk, Wrocław, Kraków, Łódź, Bydgoszcz, Poznań, Lublin, Rzeszów, Białystok, to okazuje się, że jesteśmy z perspektywy Warszawy miastem tak peryferyjnym, że czas zmienić to. I to jest pierwszy krok do zmiany. Oczywiście ona nie dokona się z dnia na dzień, to jest pewien proces, ale myślę, że jeżeli stworzymy taką grupę dobrej woli, która będzie skutecznie lobować na rzecz nie tylko tego działania, ale także wielu innych, mamy mnóstwo zadań w naszym mieście, które w przestrzeni kultury trzeba zrealizować. O wszystkich nich właściwie możemy przeczytać prawie że codziennie w gazetach. Bez pomocy Ministerstwa Kultury nie damy rady, więc zachęcam, żeby ministerstwo też spojrzało na Szczecin przychylniej.
Muzeum Narodowe ma współprowadzącego w postaci ministra.
No, jedyne i filharmonia.
I filharmonia. Muzeum chyba było pierwsze, no ale to tak. Już może rzeczywiście dobrze było, gdyby trzecia instytucja miała takie współprowadzenie, ale to współprowadzenie nie oznacza tylko pieniądze, ale oznacza też kolejną grupę czy kolejną instytucję, która was sprawdza, nadzoruje.
Tego się akurat nie boimy, ponieważ jesteśmy bardzo transparentni i to jest dobrze zarządzana instytucja, poukładana, która ma świetny zespół, zarówno artystyczny, jak i administracyjny. Poradzi sobie z tymi dodatkowymi obowiązkami sprawozdawczymi. One nie są zresztą aż tak bardzo opresyjne. Ja znam wszystkich dyrektorów oper i teatrów muzycznych w Polsce i często rozmawiam, jak trudne są te procedury. Naprawdę do ogarnięcia, wydaje mi się, nie tu bym dostrzegał problem. Problem mentalny w tym, żebyśmy zrozumieli, że stając się współprowadzoną instytucją, wchodzimy na taką orbitę, na taki nieco wyższy level. I to jest dla mnie też szalenie istotne z punktu widzenia jakby tego celu artystycznego, o którym mówiłem wcześniej.
Czyli sugeruje pan, że o swoje trochę się bardziej troszczymy, to znaczy w tym sensie, jeżeli ministerstwo ma pod sobą, to się trochę bardziej troszczy, a jaka to jest skala pieniędzy? No wiem, że dzisiaj budżet opery to jakieś 18 milionów, no to oni by drugich tyle na pewno nie dadzą, bo nigdy tak nie jest, ale to jest walka o, nie wiem, 2-3 miliony, 5.
Tak, trudno powiedzieć dokładnie. Nie zdradzę chyba żadnej tajemnicy, kiedy powiem, że ostatnia współprowadzona instytucja, nomen omen, Opera Bałtycka Pomorze, która ma tych takich centralnych inwestycji całe mnóstwo, głównie na terenie Trójmiasta, to jest 20% wysokości dotacji, czyli 3 miliony 600.
No to już jest coś, to przynajmniej w przypadku opery to można za to kilka premier zrobić.
No powiem, że gdybym miał takie pieniądze, to odpaliłbym takie wrotki, że właściwie nikt by nie wiedział, co się dzieje w Polsce poza Szczecinem.
To chciałbym jeszcze, panie dyrektorze, zanim przejdziemy do internetu, czyli na radioszczecin.pl, ale to za parę minut, to chciałbym się zapytać, czy coś wreszcie zrobicie z, no wy jako dyrektorze, a może właśnie nie wiem za bardzo kto powinien wpłynąć na to, żeby tancerze nie musieli do 65 roku życia tańczyć, tancerki do 60, no bo to jest po prostu trudne.
Bardzo dziękuję za to pytanie, to jest w ogóle skandal. Jakaś niefrasobliwość parlamentarzystów doprowadziło do tego, że ich wrzucono do tego wspólnego wora i kazano pracować do wieku, który jest nieosiągalny. Jest to jedyny bodaj zawód w Polsce, w którym od samego początku wiadomo, że nie da się go wykonywać do osiągnięcia wieku emerytalnego. Już chociażby ta konstatacja powinna zmusić parlamentarzystów do tego, żeby to zmienić. Projekt ustawy przygotowany wspólnie przez wszystkich dyrektorów teatrów operowych i muzycznych w Polsce, przez konferencję dyrektorów teatrów muzycznych i operowych, został złożony w kancelarii ministerstwa 26 lutego bieżącego roku. I mamy nadzieję, że wreszcie ta ustawa trafi do parlamentu z opiniami wszystkich resortów. A jeżeli by się okazało, że szybsza ścieżka jest ścieżką parlamentarną, czyli kiedy grupa parlamentarzystów złoży ten wniosek, my jesteśmy otwarci. To jest profesjonalnie przygotowana ustawa wraz z uzasadnieniem, z danymi która została przygotowana przez zawodowego legislatora, który pracuje na rzecz polskiego parlamentu.
Chciałabym, proszę Państwa, trochę więcej szczegółów poznać, bo tak myślę, mam nadzieję, że nie tylko o samych tancerzy zadbaliście w tej waszej propozycji, bo coraz głośniej się mówi o ustawie o statusie artysty w Polsce, bo ta pozycja artysty, choć czasami wydaje się nam bardzo wysoka i dobrze płatna, nie do końca jest chyba wyraźna. No właśnie, panie dyrektorze, czytam też o innych artystów zadbaliście, bo powiedzieliśmy, że tańczyć nie można do 65 roku życia, przynajmniej jest bardzo trudno, tak byśmy powiedzieli, ale ze śpiewaniem też tak bywa. To znaczy są artyści, no nasza ukochana Irena Brudzińska, żeby odejść w sławie i z dobrą pamięcią, ona miała 40 parę lat, nie wytykając jej wieku, dbając o swój głos między innymi.
Myślę, że wszystko jest ważne, tylko to jest taka najbardziej paląca i pilna
sprawa. Czyli chcecie załatwić przede wszystkim tą sprawę, a potem...
Myślę, że dokładanie do tej ustawy kolejnych zawodów i rozszerzanie jej właściwie doprowadzi do tego, że ona zostanie wrzucona do kosza. Zostanie przemielona przez inne, bardziej ważkie. Wspomniała pani o projekcie ustawy o statusie artysty zawodowego.
Bo to jest coś innego, tak?
Absolutnie konieczna ustawa, której sens wziął się z tego, że zdecydowana większość artystów, tak zwanych freelancerów, nigdzie nie pracuje.
Znaczy nie jest nigdzie zatrudniona na stałe.
Tak, nigdzie nie pracuje, to zabrzmiało oczywiście absurdalnie. Oczywiście pracuje, tylko nie pracuje na etacie, czyli mają umowy o dzieło, nie mają ubezpieczenia.
Który zapewniałby im ZUS i przyszłą emeryturę.
I to trzeba zmienić. To nie jest... Te rozmowy rozpoczęły się jeszcze za poprzedniej ekipy. No niestety nic nie przyniosły. Wiem, że jest wola w ministerstwie, żeby tą ustawę przyjąć. Ona na pewno spowoduje stworzenie takiej dobrej atmosfery do pochylania się nad kulturą. Jeżeli nie posprzątamy chaty, to nie wpuszczamy gości. Wydaje mi się, że ta ustawa baletowa i ustawa o statusie artysty to jest takie trochę mickiewiczowskie posprzątanie chaty.
No, myślę, że można by było, szczególnie przy artystach takich bardzo topowych, zapytać się, dlaczego sami nie myślą o swoich emeryturach i dlaczego nie odkładają, ale myślę, że to...
Myślę, że oni myślą, tylko tak naprawdę powinniśmy myśleć o tych, którzy wykonują... rzeźby Chrystusa Frasobliwego i sprzedają gdzieś na różnych imprezach
takich. Akurat ci może i czasami nawet jeszcze podatków nie odprowadzają, więc ja myślę, że tu to jest bardzo szeroki temat na osobną debatę i pozwolimy sobie dzisiaj, przepraszam, nie żebym tym nie, ten temat nie interesował, on mnie bardzo interesuje, ale sądzę, że w 2 minuty nie omówimy tego ważnego tematu, a chciałabym jeszcze o kilku sprawach związanych z operą na zamku porozmawiać. Projekty KPO, takie bardzo, macie te projekty bardzo społeczne. One są takie nawet poza operą, w tym sensie, że nawet się nie dzieją w większości, chociaż no może źle powiedziałam, ale pół na pół, nie muszą się koniecznie dziać u was, ale bardziej chodzi o promocję opery wśród tych, którzy do tej opery przyjść nie mogą.
No tak rozumiemy jakby wydawanie unijnych pieniędzy. KPO to są unijne pieniądze.
Krajowy Plan Odbudowy dla kultury, prawda?
Tak. Mhm. Tak pomyślałem sobie, że jeżeli te pieniądze mają trafiać, to powinny trafiając do nas, ale my je dalej jakby transmitujemy do tych, którzy z jakiegoś powodu są wykluczeni. Jak czytałem aplikację na ten najnowszy okres finansowania Unii Europejskiej, to tam wykluczenie jest takim boldem wypisane, że pomyślałem sobie, kto nie może przyjść do opery. Wykluczenie ekonomicznie, ale też wiekowo, tacy ludzie, którzy fizycznie nie są w stanie przyjechać.
Czyli trzeba jechać do nich.
Domy pomocy społecznej, dzienne, całodobowe. Okazuje się, że tych domów, które powstały w ciągu ostatnich 10 lat, jest kilkadziesiąt. My jesteśmy chyba w 8 w trakcie realizacji, czyli to zadanie, jakby się udało kontynuować w przyszłym roku, to będę zachwycony, jeżeli ta aplikacja przyniesie pozytywny efekt. Świetne, świetne to jest.
A macie naprawdę takie możliwości, żeby na przykład w ciągu roku nie 8, ale przynajmniej 20
miejsc złożymy
odwiedzić
taką aplikację. W przyszłym roku ma być tych pieniędzy więcej. Będą realizowane przez, program ma być realizowany przez cały rok. Składamy na początku roku już te nowe aplikacje i chciałbym kontynuować to, bo to jest naprawdę świetny efekt.
Druga rzecz, która się jutro zdarzy, czyli balet dla osób niedowidzących.
Tak, niewidomych i niedowidzących. Wydaje się nieprawdopodobne. Przychodzą, siadają, słyszą muzykę, ale nie widzą, co się dzieje na scenie. I mam takie wrażenie, że jak stworzymy im możliwość opisania tego.
To się nazywa tak, autodeskrypcja?
Autodeskrypcja. Ale nie takiego opisania przez przypadkową osobę. Zaangażowaliśmy artystów, którzy doskonale czują, co się dzieje na scenie, potrafią to opisać, mają też dobrą barwę głosu. Więc to powinno przynieść ten pożądany efekt. Ciekaw jestem, jakie będą te wrażenia. Jeżeli to się okaże rzeczą fajną, będziemy to kontynuować.
Rok Jacka Nierzychowskiego chciałabym, żebyśmy jeszcze sekundę temu poświęcili, dlatego że zbliża się finał. Koniec roku to też koniec roku Jacka Nierzychowskiego. Udał się, nie udał?
Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że nie dysponowaliśmy właściwie żadnym dedykowanym budżetem, to udał się bardzo. I po roku 24 chyba możemy powiedzieć, że postać Jacka Nierzychowskiego została naprawdę mocno przybliżona. Bardzo jestem wdzięczny wszystkim członkom komitetu, rodzinie przede wszystkim, bo oni wszędzie byli na tych spotkaniach. Czasami nawet były one męczące, ale Jacek jest naprawdę ważną bardzo postacią dla nas. Powinniśmy o nim zawsze pamiętać.
No, finał to nie jest tak, że już się zamknęliśmy. Coś jeszcze się będzie działo do końca roku?
My postanowiliśmy spiąć to klamrą. Zaczęliśmy w styczniu
i
chcemy
w styczniu
skończyć w styczniu, w 101. rocznicę urodzin. Wznowimy spektakl Nierzychowski w reżyserii Adama Łopatowicza. Mam nadzieję, że się wszyscy będą bawić znakomicie, ale tych, którzy kupią bilety, wiem, że nie są tanie, ale nie może być inaczej, zapraszamy na taką biesiadę ziemiańską, bo Jacek był też autorem fantastycznej książki kucharskiej, pięknie wydanej, jednej z pierwszych w ogóle tego rodzaju wydawnictw i mamy partnera, jest nią hotel Radisson, bardzo pani dyrektor dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Uda nam się przybliżyć te potrawy, przynajmniej niektóre, najbardziej ulubione, najbardziej charakterystyczne. Już jesteśmy razem z rodziną po takiej próbnej degustacji, naprawdę.
Zapowiada się ciekawie.
Zapowiada się smacznie.
Trochę przyspieszam, bo jeszcze chciałabym powiedzieć, że w tym sezonie, no bo w operze się, w teatrze się traktuje rok sezonami, jeszcze dwie premiery?
Tak, jesteśmy bardzo podekscytowani, bo 1 marca premiera wielkiego dzieła. Wolfgang Amadeusz Mozart, Czarodziejski flet.
No już Czarodziejski flet chyba na naszej scenie to za 20 lat nie był, prawda?
Oj, jak nie więcej. I to ten ikoniczny tytuł, bardzo rozpoznawalny, chyba najbardziej ceniony i też taki, można powiedzieć, dla wszystkich,
i
bo to w końcu bajka. Natalia Babińska jest reżyserem, mamy fantastycznych realizatorów, jesteśmy już po koncepcyjnym spotkaniu, na którym przedstawiono nam założenia scenograficzne i kostiumy graficzne. No będzie się działo i już mogę serdecznie zaprosić Szczecinian, bo będzie to niezwykle ekscytujące przedsięwzięcie artystyczne.
Kopciuszka też już dawno nie było, bo też myślę, że jakieś dwie dekady minęły od spektaklu baletowego, może nawet więcej.
Tak, na Kopciuszka to z kolei balet. Zapraszać nie trzeba, wszyscy znamy tą historię i nasz szef zespołu baletowego Grzegorz Brożek jest choreografem tego przedsięwzięcia. No, rozmawiałem z nim wielokrotnie na temat tego. To jest jego pierwsze takie duże przedsięwzięcie. Jest u nas od jakiegoś czasu i jest bardzo podekscytowany tymi przygotowaniami. Też będzie się działo.
Jest bardzo podekscytowany, tym bardziej, że ostatnio zauważyłam, że macie też nowych tancerzy. No, to jest taki zawód, że ciągle tam jest dość duża rotacja, ale to zespół prawda. Jest, mam nadzieję, wciąż w tak samo dobrej kondycji, ale o tym to już może kolejnym razem porozmawiamy. Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem dzisiaj był Jacek Jekiel, dyrektor Opery na Zamku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich.